Ortodoksja.
Rozpoczynamy kolejny wątek naszej wędrówki po liturgii. Wielkie wejście za nami i czas na te elementy, które łączą wielkie wejście z kanonem eucharystycznym. I to są takie dwa elementy. Ektenia i symbol wiary. Wieruju, który jest śpiewany, wygłaszane przez całą wspólnotę. Więc takie dwa elementy, które zajmują swoje miejsce, zajmują szczególne miejsce. Zwróćcie uwagę, że do tej pory dary ludzi przyniesione do cerkwi, chleb i wino, spoczywały na żertwieniku. I wszystkie modlitwy, Ewangelie, czytania, homilie, wszystko to działo się w momencie, kiedy te dary nie spoczywały na ołtarzu. Wielkie wejście jest tą czynnością liturgiczną, kiedy dary są przeniesione na ołtarz, postawione na ołtarzu. I to postawienie darów na ołtarzu wiąże się właśnie z tą ektenią, która po niej następuje. Obserwując liturgię od początku, my już zwracamy uwagę, że to już kolejna ektenia, która ma miejsce. I możemy sobie zadać pytanie, no znowu po co? Tak? Powtórzenie? I treść tej ektenii jest inna niż dotychczasowe ektenie, ale i jej znaczenie też jest szczególne. Dary zostały postawione na ołtarzu i rozpoczyna się ektenia błagalna. Ona, nawet jeżeli usłyszymy w czasie nabożeństwa wygłaszane prośby przez diakona, charakteryzuje się tym, że na pierwsze wezwania chór wiernie odpowiadają: Panie, zmiłuj się, a na kolejne, które stanowią pewnego rodzaju prośbę skierowane do Boga, chór i wiernie odpowiadają: podaj Gospodzie, racz dać o Panie w polskim przekładzie. I ta ektenia nosi nazwę ektenii błagalnej. W czasie liturgii świętego Jana Chryzostoma, świętego Bazylego Wielkiego są dwie takie ektenie. Pierwsza poprzedza kanon eucharystyczny, druga następuje po kanonie eucharystycznym. Ale ta, która następuje po kanonie eucharystycznym, można ją też nieco inaczej scharakteryzować, umieścić jakby w innym kontekście. Nie następuje po kanonie eucharystycznym, ale przed czymś. Przed czym ona następuje? Przed Eucharystią. I to są jakby dwa momenty, kiedy ludzie zaczynają tak naprawdę wszyscy w cerkwi prosić Boga. Pierwsza prośba jest o przemianę darów, prawda, bo poprzedza kanon eucharystyczny. Druga prośba to już jest prośba o przyjęcie tych darów przez nas, o to, żeby Bóg błogosławił przyjąć dary, przystąpić do świętego kielicha, przyjąć dary przez wiernych. Więc możemy tutaj nawiązać do takiej tradycji, która jest w cerkwi prawosławnej znana i stosowana na co dzień. Prośba o błogosławieństwo. Zwróćcie uwagę w kontekście różnych zachowań, praktyki takiej codziennego życia. Ludzie proszą o błogosławieństwo duchownego. Mnisi proszą swojego spowiednika, starca o błogosławieństwo. To tak naprawdę jest pewna próba uzyskania akceptacji na podejmowane przez siebie działania. I również w liturgii, i to może przede wszystkim w liturgii, ta prośba ma swoje miejsce. To jest miejsce na takie prośby. Z tym, że skierowane nie do duchownego, a skierowane do Boga, znacznie wyżej. My prosimy Boga o błogosławieństwo na uczestnictwo w kanonie eucharystycznym, a później prosimy Boga o błogosławieństwo na przyjęcie darów. W ekteniach tego nie widać, tego zróżnicowania, bo te ektenie są praktycznie te same wezwania, te same prośby. Tak? Natomiast ta różnica uwidacznia się w modlitwach, które duchowny czyta w trakcie ektenii. Krótko o samych ekteniach, bo one też w pewien sposób pokazują nam znaczenie, ukierunkowują nas. I ektenia, o której mowa przed symbolem wiary, rozpoczyna się od słów i spełnim modlitwę naszą Gospodziewi. Czyli dopełnijmy modlitwę naszą do Pana. I spełnimy, dopełnijmy. To od razu pokazuje, że taka ektenia nie może mieć miejsca na początku nabożeństwa. Że jest pewien etap przygotowawczy, w którym dokonywane są inne rzeczy. Natomiast ta ektenia jest jakby już, pojawia się w momencie, kiedy ludzie już wygłosili swoje modlitwy i dopełniają, a może powiedzieć bardziej, dochodzą do sedna, czyli do najważniejszych elementów. Jeżeli słyszymy takie wezwanie, ono się pojawia, taka ektenia błagalna i na wieczerni, i na jutrzni, i na liturgiach. Jeżeli słyszymy i spełnij modlitwę naszą Gospodziewi, dopełnijmy naszą modlitwę, to znaczy, że po tej modlitwie, po tej ektenii nastąpi jakiś ważny moment. Na wieczerni i na jutrzni też są te ektenie i my nie zwracamy na to uwagę, bo w zasadzie nic się ostentacyjnego nie dzieje w cerkwi. Duchownie nie wychodzą, światła się nie zapalają, nie gasną, jakby w tej wizualnej zmiany nie widzimy, ale coś się dzieje w tym momencie. W tym momencie, po tych ekteniach, duchowny na wieczerni i na jutrzni obraca się w stronę ludzi i to jest jeden z nielicznych takich momentów na wieczerni i na jutrzni i ich wszystkich błogosławi. I to też wskazuje na zbliżający się koniec tego nabożeństwa. I czyta modlitwę na skłonienie głów, kiedy jakby powierza całą wspólnotę Bogu. I na wieczerni, i na jutrzni schemat jest podobny. Więc taka ektenia błagalna, jeżeli ją słyszymy i jesteśmy bardzo niecierpliwi w cerkwi, to już możemy domyślić się, że bliżej koniec niż dalej. To nawet jeżeli przemawia przez nas niecierpliwość, to warto skupić się na słuchaniu nabożeństwa, to będziemy widzieli, że już niedługo. Tutaj kolejna prośba jest bardzo konkretna i odróżnia to ektenie od ektenie po kanonie eucharystycznym. Tutaj padają słowa o predłożonych czesnych darech Gospodu pomolim się. Za przedłożone najczcigodniejsze dary do Pana módlmy się. Za przedłożone dary, czyli te dary, które w trakcie wejścia były postawione na świętym ołtarzu. Dla porównania, drugie wezwanie z tej ektenii po kanonie eucharystycznym. Tutaj było o przedłożonych darach. W czasie kolejnej ektenii słyszymy o przyniesiennych i oswieszczennych czesnych darech Gospodu pomolim się. Więc też modlimy się o darach. Tylko te dary po kanonie eucharystycznym nie są już przedłożone przez nas, a są przyniesione i oświęcone. Tak? To już są te święte dary. Tak? Ten kanon eucharystyczny, modlitwa kanonu eucharystycznego przemienia te dary. Kolejne wezwanie pierwszej ektenii o świętym chramie się i z wierą błagogowieniem i strachom Bożym wchodziaszczych woń Gospodu pomolim się. Za tę świątynię i tych, którzy z wiarą pobożną uwagą i bojaźnią Bożą wchodzą do niej, do Pana módlmy się. Zwróćcie uwagę, modlitwa o świątyni. Bardzo często słyszymy takie wezwania i powinniśmy też rozumieć, że świątynia jakby w tym liturgicznym znaczeniu to nie jest tylko budynek cerkiewny, to właśnie tą pełnię nadają ci, którzy w niej przebywają. I tu jest takie wezwanie też, które możemy potraktować w pewien sposób wychowawczo, pobożną uwagą i bojaźnią Bożą. Obecność w świątyni jakby nie stanowi zwieńczenia naszych wysiłków. Jeżeli to w kontekście takim nawet wychowawczym, pedagogicznym, jeżeli kogoś zachęcamy, namawiamy, to nie chodzi o samo dojście do świątyni i nawet pasywne uczestnictwo w nabożeństwie. Chodzi o coś więcej tutaj, o bycie z tą uwagą, czyli z chęcią też przyjęcia czegoś i z bojaźnią. Te słowa czasami powinniśmy sobie przyjąć do serca w kontekście właśnie zwracania się do Boga i dlatego one poprzedzają te wezwania, które za chwilę będą i które, w których będą wyrażane prośby. Dlaczego? Bo prośba może być prośbą pokorną, może być prośbą roszczeniową, może być wreszcie wyrzutem. Dlaczego mi nie pomogłeś? To też jest prośba w pewnym stopniu, tak? Ale już jest w charakterze wyrzutu. Już jakby te wezwanie Ektenii też w jakiś sposób nas przestrzega, żeby we wszystkim, o co prosimy Boga, też mieć tą pokorę, bojaźń i tą uwagę, żeby prośby nie były rzucane jedna po drugiej bezrefleksyjnie, bez możliwości udzielenia odpowiedzi i usłyszenia przez nas odpowiedzi. Często jest tak, że człowiek się zaperzy i zaczyna mówić i nie słucha tego, kto stoi naprzeciwko. Tak? I te wezwanie chyba tak nas uwrażliwia, że to, że nazywamy to elementem błagalnym, to, że nawet mówimy, że to jest ektenia błagalna, to nie znaczy, że w tej ektenii tylko trzeba błagać, ale też same wezwania tej ektenii, o czym za chwilę postaram się pokazać, w pewien sposób uczą nas czegoś. Kolejna prośba. O izbawiti się nam od wszelkiej skorbi, gniewa i nużdy. Gospodu, pomolim się. O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa. Do Pana módlmy się. Można powiedzieć, że to jest uzupełnienie tego wcześniejszego wezwania. Jeżeli mamy o coś błagać, to bardzo szybko rodzi nam się taka gruba lista rzeczy, które byśmy chcieli, które są bardzo dla nas potrzebne i o które w ogóle warto prosić. Więc to wezwanie jakby przestrzega nas, żeby tych naszych potrzeb było jak najmniej, tak? Żebyśmy się skoncentrowali chyba na tych, które są dla nas najważniejsze. I z drugiej strony to właśnie diakon w trakcie wezwań Ekteni w naszym imieniu wygłasza prośby. Można powiedzieć, że w tym momencie nie mamy miejsca na nasze własne prośby. Ale z drugiej strony chciałbym teraz pokazać, że te prośby, o których mówi diakon na Ekteni, w tych prośbach powinny się zawrzeć wszystkie nasze problemy, tak na dobrą sprawę. Jeżeli wydaje nam się, że mamy jakieś inne, to powinniśmy w tym momencie zastanowić się, czy nie są one wywołane właśnie tym utrapieniem, gniewem, niebezpieczeństwem, które są jakby elementami zewnętrznymi, które możemy określić jako pewne nawet namiętności ludzkie, a nie coś, co jest integralnym elementem człowieka. I po tej prośbie pada ostatnie wezwanie diakona, na które ludzie odpowiadają: Gospodzie pomiłuj, Panie zmiłuj się. Jest to wezwanie zastupi, spasi, pomiłuj i sochrani nas Boże Twojeju błagodacią. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas Boże łaską Twoją. I od tego momentu zaczynają się błagania. Jakie? Posłuchajmy. Dnie wsiego sowierszenna, świata mirna i bezgrzeszna u Gospoda prosię. Oto, aby cały ten dzień był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, Pana prośmy. Liturgia jest nabożeństwem cyklicznym. Wieczernia, jucznia, w czasie których te błagania są wygłaszane również. To wezwanie pokazuje, że modlitwa powinna być takim naturalnym elementem naszego życia, jak oddychanie, jak pokarm, pożywienie, i powinna być regularna. Dlatego modlimy się o ten dzień, konkretny dzień, w którym jesteśmy w świątyni. Jakby Troszeczkę diakon w tym momencie wszystkim nam pokazuje, że nie da się tego zrobić na zapas, ani też załatwić spraw z przeszłości. Tak? Powinna być ta regularność naszej modlitwy. Tak? Jeżeli każdego dnia modlimy się o to, żeby ten dzień był dobry, to jakby spełniamy tą chrześcijańską drogę każdego dnia. Nie idziemy na skróty, czy nie robimy sobie zbyt długich pauz. Wezwanie to oczywiście nie dotyczy tylko liturgii, ale dotyczy w ogóle całego cyklu modlitewnego człowieka. Jeżeli te modlitwy nasze są wygłaszane regularnie i każdego dnia, tak jak modlitwa Ojcze Nasz, mówimy o tym chlebie naszym powszednim, daj nam właśnie dzisiaj, tak, tego dnia, w określonym czasie, tu i teraz, to unikamy czegoś, co niektórzy nasi asceci określali mianem duchowego złudzenia. Takiego zastanawiania się, gdybania się o przyszłości, niesamowicie jak dalekiej, tak? I odległej, i nieokreślonej. Bo wtedy zamiast realności życia wkracza w nasze głowy wyobraźnia. Już sobie wyobrażamy, co będzie za ileś tam lat. Tutaj jest prośba konkretna, o konkretny dzień. I tutaj jest recepta na doskonały dzień chrześcijańskiego życia. Zwróćcie uwagę, aby ten dzień był doskonały. I jaki to jest doskonały? Święty, spokojny i bezgrzeszny. Święty, spokojny i bezgrzeszny. W zasadzie niczego więcej od dnia nie powinniśmy oczekiwać naszego dnia w życiu. Jeżeli jest święty, to znaczy, że czynimy jakieś dobro i spotykamy się nie tylko z tą materialną stroną tego świata, ale również z duchową stroną świata. Spokojny to chyba jasne, to jedna z ważniejszych cech, których człowiek oczekuje w życiu, tak? Ten spokój wewnętrzny, kiedy sumienie nie boli, i spokój zewnętrzny, kiedy nic nas nie atakuje i nie czujemy się zagrożeni i wszystko się układa. I bezgrzeszny, kiedy też w efekcie tego dnia, nie, działań podejmowanych tego dnia nie mamy jakichś wyrzutów sumienia. Kolejne wezwanie. Pierwsze to było ten dzień doskonały. Drugie wezwanie. Angieła Mirna, wierna nastawnika, chraniciela dusz i cieles naszych u Gospoda prosim. O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych Pana prośmy. To wezwanie jest bardzo charakterystyczne właśnie dla liturgii. I dlatego w języku łacińskim nawet nazwano tą ektenię właśnie anioł pokoju. Taka nazwa własna tej ektenii. My mówimy na to ektenia prosicielna, ja po polsku ektenia błagalna, tak? Natomiast w tradycji zachodniej nazwano tą ektenię anioł pokoju. Prosimy o anioła pokoju. Po co jest ten anioł pokoju? Kanon eucharystyczny to modlitwa wspólnoty, gdzie wszyscy razem modlą się do Boga o przemianę darów. Wszyscy wspólnie przynieśliśmy jeden dar. Tak, na dobrą sprawę, to jest dar wspólnoty. To nie jest mój dar, ale każdego, kto jest obok mnie w świątyni, niezależnie od tego, z czym przyszedł. W tym momencie zbieramy wszystkie nasze grzechy, zbieramy wszystkie nasze dobre uczynki, nie ma lepszych, gorszych, wszyscy składamy wspólnie jeden dar. I ten dar musi być złożony w spokoju i w zgodzie. I ten anioł pokoju to jest coś, co jest potrzebne dla człowieka, żeby umieć się czasami pojednać z wrogami, wybaczyć komuś przewiny. Jakby tutaj przypominamy sobie o jednej rzeczy, że w kontekście naszego spotkania z Bogiem oczywiście ważne jest to, żeby się oczyścić z grzechu. Ważne jest to, żeby nie kroczyć złą drogą i przemienić swoje życie. Ale też nie możemy zamykać oczu na coś, co jest obecne w świecie. Człowiek nie jest doskonały, człowiek jest grzeszny, człowiek jest słaby. Może się z tego kajać, spowiadać, może z tym walczyć, może prosić Boga o pomoc, ale z drugiej strony spotyka się również z niedoskonałym światem. I często w kategorii grzechu my możemy określić nie tylko nasze nędzne zachowanie, ale na przykład naszą bardzo uczciwą i dobrą drogę, która w pewnym momencie przycina się z drogą jakiegoś zatwardziałego grzesznika, który nas totalnie wybija z równowagi, który nas totalnie sprowadza na inną stronę, który nam czyni krzywdę na przykład, tak? Bo łatwo jest pokajać się w grzechach, które ja sam sobie zrobiłem. To znaczy generalnie trudno jest w ogóle kajać się w grzechach. Pokajanie jest wysiłkiem, ale łatwiej jest ten wysiłek wykrzesać, wiedząc, że sami sobie kaszę nawarzyliśmy, a znacznie trudniej jest w sytuacji, kiedy to ktoś nas skrzywdził. I tutaj ten anioł pokoju wydaje się odpowiadać właśnie na to, na tego typu wydarzenie. Czyli przychodząc do cerkwi, my często myślimy o własnych grzechach i z nimi walczymy. Natomiast w ogóle nie myślimy, albo rzadko myślimy, o problemach związanych z tym, co inni nam zrobili, krzywdy. I te krzywdy też powinniśmy jakby w tym momencie starać się wybaczyć, zrozumieć, być wspaniałomyślni, być wyrozumiali, przejść ponad nimi. Tego też oczekuje od nas Bóg, jakby nie tylko walki nad swoimi grzechami, ale też umiejętności postawienia siebie w innej sytuacji, w sytuacji tego pokrzywdzonego. Bo często pokrzywdzona osoba staje się bardzo surowa. To ewangeliczne przypowieści też jest o tych różnych dłużnikach, tak? I Chrystus jakby o tym przestrzega, a tutaj w tej ekteni można zwrócić uwagę na również takie nawiązanie. Tym bardziej, że ta ektenia kończy się przed symbolem wiary pocałunkiem pokoju. Jest taki moment, kiedy właśnie cerkiew oczekuje od nas w trakcie nabożeństwa, że pojednamy się. I jakby te kilka chwil wcześniej diakon przypomina o tym, że wszystkim potrzebny jest ten anioł pokoju, który jest, jak tu widzimy, przewodnikiem, stróżem dusz i ciał naszych. Jest przewodnikiem. Często w różnych konfliktowych sytuacjach nie odnajdujemy drogi wyjścia. Błąkamy się, błądzimy i ten anioł, słyszymy tutaj wezwanie, które przypomina, że mamy przewodnika. Tym aniołem jest cerkiew, może być anioł stróż, może być sam Bóg, mogą być święci. Jakby droga chrześcijaństwa jest drogą bardzo długą, bardzo wąską, i na której jednak mamy bardzo dużo asystujących nas osób. Jest to sam Bóg w Trójcy, łaska Ducha Świętego, są święci, Najświętsza Bóg Rodzica, są zastępy anielskie, są przykłady nawet tych, których jeszcze nie nazywamy świętymi, ale którzy w swojej ascezie, w swojej duchowości wchodzą na jakiś wyższy stopień i są takimi autorytetami, przewodnikami. Właśnie to też przypomina o tym, że tak na dobrą sprawę nie idziemy po omacku w życiu duchowym, ale i nie idziemy samodzielnie, lecz mamy swojego przewodnika. I na przestrzeni wieków różnie ludzie określali tego przewodnika. W sytuacji, kiedy czytano Ewangelię, kiedy to była norma życia duchowego, najczęściej określano samego Zbawiciela tym przewodnikiem, tym, który prowadzi. W sytuacji, kiedy podkreślano znaczenie świętych czy inspirowano się żywotami świętych, czy tak jak mnisi naśladowali jakichś świętych swoich założycieli monasteru, takim autorytetem, przykładem życiowym był dla nich ten właśnie święty założyciel na przykład monasteru. A wydaje mi się, że w takich czasach, kiedy troszeczkę zaczęło kuleć edukacja chrześcijańska, takie przeżywanie nabożeństw, ludzie tracą poczucie tego duchowego przewodnictwa i często po omacku szukają. Ja zwracam uwagę na to, że na przykład w Rosji tej postkomunistycznej, w której teraz można powiedzieć ciągle z trudem, ale odradza się taka duchowość chrześcijańska, często ludzie szukali takiego lidera, który jest dla nich przewodnikiem i nie szukali na niebie, nie szukali gdzieś w żywotach świętych, nie szukali w tradycji poprzednich wieków, w duchowości poprzednich wieków, a szukali gdzieś tam obok. Zwróćcie uwagę, że na przykład w przypadku takiego upadku codziennego życia liturgicznego, codziennych jakby możliwości regularnego wysłuchania Pisma Świętego, które kiedyś było jedynym takim, nierzadko jedynym dostępnym momentem, kiedy człowiek mógł się zapoznać z Ewangelią, z listami apostolskimi, automatycznie pojawiają się tacy domorośli przewodnicy, najczęściej wcale z nieodległych krain i tak jak w przypadku bieżeństwa, które się dokonało tutaj na wschodnich terenach Rzeczpospolitej, w sytuacji, kiedy urywane jest życie liturgiczne, kiedy duchowni, monastery zostają ewakuowane, kiedy duchowni wyjeżdżają, kiedy świątynie zostają puste, od razu rodzi się na przykład taki prorok Eliasz Klimowicz, czyli Wierszalin słynny tutaj z naszego regionu, czyli ktoś, kto aspiruje do roli tego przewodnika, ale to jest może nie tyle efekt jego planów i zamierzeń, ale też oczekiwań ludzi. Ludzie szukają tego przewodnika i oni sami sobie znajdują. I wtedy taka osoba zaczyna wpisywać się w tą rolę, w te oczekiwania ludzi. Po okresie upadku, po upadku komunizmu, po okresie, a nawet w czasach komunistycznych, często pojawiały się takie jednostki, które były jakby wypromowane przez samych ludzi, do których oni szukali, których odwiedzali, prosząc o poradę, a z czasem zaczynali traktować jako właśnie duchowe autorytety, a z czasem przyjmowali ich w kategorii takiego autorytarnego przewodnika właśnie. I tutaj Cerkiew na każdej liturgii przypomina nam, że ten przewodnik w życiu człowieka wierzącego to jest ten przewodnik duchowy, to jest anioł, to jest Boży posłaniec. On w różnych osobach może się przejawiać, w postaci bliźniego również absolutnie tak. Natomiast tak naprawdę, jeżeli słyszymy słowo przewodnik, jeżeli słyszymy słowo anioł, czyli ten posłaniec, pośrednik, to przypomnijmy sobie też te słowa z listów apostoła Pawła, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. I to jest jakby tutaj ten fundament, żeby tego przewodnika nie szukać zbyt nisko, tak? A jednak zmierzać w stronę wysokości. To też moim zdaniem jest bardzo treściwa prośba. Kolejna prośba. Proszczenia i ustawienia grzechów i prygreszeni naszych u Gospoda prosim. O przebaczenie i odpuszczenie grzechów i przewinień naszych Pana prośmy. Jeżeli mamy przewodnika, wracając do tej wcześniejszego wezwania, to też przewodnik ukazuje nam drogę, ale też ukazuje nam własne niedoskonałości. I na podstawie tego możemy zauważać i nasze grzechy, i nasze przewiny. I zwróćcie uwagę na to, że od przewodnika bardzo wiele zależy. Jeżeli przewodnik wbija nas w przekonanie, że jest wszystko w porządku, my nie widzimy własnych grzechów i własnych przewinień. I tutaj jest ta pedagogiczna rola cerkwi, żeby pokazać tego przewodnika z twarzą miłosiernego Chrystusa, który z jednej strony, zwróćcie uwagę, otacza wszystkich miłosierdziem, ale z drugiej strony przestrzega przed złem. Jest takie niezwykłe zbalansowanie tego wszystkiego, prawda? Słuchając Ewangelii, nie wydaje nam się, że Bóg nas straszy grzechami. co najwyżej w bardzo delikatny sposób, jak taki troskliwy rodzic przestrzega przed jakimiś naprawdę totalnie szkodliwymi zachowaniami. Dlatego czasami mówi w przypowieściach, dlatego czasami pokazuje faryzeuszy, czy jakieś inne negatywne postacie, które mają w sobie jakieś cechy, z którymi lepiej się nie utożsamiać, tak? Ale z drugiej strony cały czas ma tu twarz miłosiernego Boga, który przebacza, miłosiernego Ojca. I to, nawiązując do tego przewodnika, jakby temat wydaje mi się niezwykle aktualny, przewodnik w tym momencie, ten anioł, który nas prowadzi, ten wierny przewodnik, ma w efekcie pomóc nam zauważyć swoje problemy. Swoje problemy. Często jest tak, że przewodnik skupia nas na sprawach takich zewnętrznych. I właśnie tak nawiązywałem raz do proroka Eliasza Klimowicza, tak? Czyli tego, o którym mówi Wierszalin. Zwróćcie uwagę, że tam kieruje on uwagę ludzi nie na siebie, nie na swoją własną duszę, przekonania, problemy, grzechy, słabości, lecz kieruje na ten świat zewnętrzny. To w tym świecie zewnętrznym ukazuje zło. To tam jest zło. Jeżeli mamy takiego przewodnika, co się z tym wiąże? To, że nigdy nie zwróci on uwagi na nasze grzechy, na nasze problemy, na coś, co faktycznie jesteśmy w stanie rozwiązać. Drwił z tego Clive Staple Lewis w jednej ze swoich książek, gdzie mówił o kuszeniu ludzi. I on mówił, że takie najbardziej perfidne kuszenie jest to, kiedy człowiekowi każe się walczyć za pokój na świecie, za zbawienie świata, za jakieś tam sprawiedliwość gdzieś tam, tak? A kiedy w ogóle nie zwraca się jego uwagi na to, co może zrobić w samym sobie. I to jest przeciwieństwo tego, czego uczył święty Serafim z Sarowa. Zwróćcie uwagę, to są takie dwa testamenty, tak? Jeden jest od Boga, drugi jest niestety nie od Boga. Zbaw się sam, a wokół ciebie zbawią się tysiące, mówi święty Serafim z Sarowa. Jak się zbawić samemu? Na pewno nie dbając w pierwszej kolejności o wszystko, co jest poza mną, ale właśnie na skupieniu się nad własnymi grzechami, nad oczyszczeniem samego siebie, nad przemienieniem samego siebie, nad przemianą. Stąd tak podkreślam i ta Ektenia pięknie jest umiejscowiona w nabożeństwie naszej cerkwi, bo regularnie nam o tym przypomina, więc warto, słuchając wezwań tej Ekteni, przypomnieć sobie o tym, kogo uznajemy za autorytet, kogo uznajemy za przewodnika, i żeby tej nadziei i uwagi skierowanej do przewodnika zbyt lekkomyślnie nie złożyć w ręce kogoś, kto tym przewodnikiem prawdziwym nie jest. Kolejne wezwanie, czyli modlimy się o przebaczenie naszych grzechów. W kolejnym wezwaniu, dobrych i polesnych duszam naszym i mira mirowi u Gospoda prosim. O to, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata Pana prośmy. Widzicie, to, co na początku wydawało się właśnie poszukiwanie przewodnika, później zauważenie w samym sobie grzechów i przewinień i dążenie do ich zniwelowania, teraz prowadzi nas do tego, że skoro niszczymy zło w sobie, to tą pustkę trzeba czymś napełnić. Zwróćcie uwagę, szczególnie właśnie w przypadku osób, które zmagają się z jakimiś strasznymi problemami, na przykład z uzależnieniami. Jednym z takich poważniejszych problemów dla nich, poza na przykład fizycznym uzależnieniem od jakichś narkotyków czy czegoś innego, jest to, że wokół tych zniewoleń toczyło się całe ich życie. Jeżeli zabieramy im używki, bo są, mają pustkę, tak? Muszą, nie wiedzą, czym się zająć, tak? Codzienny rytuał wyjścia do monopolowego, poranny, trzeba czymś zapełnić, to pustka się robi, tak? Człowiek nie wie, co z sobą zrobić. No i zwróćcie uwagę, że my też to regularnie przeżywamy, na przykład w okresach postu, szczególnie postów ścisłych, szczególnie takich dni jak Wigilia, jak Wielki Tydzień, czy pierwszy tydzień Wielkiego Postu, kiedy człowiek patrzy na ten zegarek, a tam wskazówki stoją, w zasadzie się nie ruszają, tak? Stoją i człowiek nie wie, co z sobą zrobić. Zaobserwujcie dzieci, które na przykład starają się pościć w dzień wigilijny. One od 9 rano będą do was przychodzić co 10 minut i pytać się, kiedy już wieczór jest, tak? Kiedy można zjeść. Zwróćcie uwagę, wydłuża się czas, tak? Jest pustka raptownie. Bo te rzeczy, którymi się zajmowaliśmy, pochłaniały nasz czas. Pochłaniały energię. Pochłaniały, właśnie zapewniały coś. To nic, że to były trociny, ale zapełniały nas. Jeżeli się tego pozbyliśmy, jest pustka, tak? I tutaj jest bardzo piękna prośba, żeby tą pustkę napełnić czymś dobrym. Święty Jan Klimak, Lestwicznik, mówił o tym, że często walka z jakąś pokusą, z jakimś grzechem, nie do końca prawidłowo wykonana, sprawia, że zamiast jednego diabła, jednej pokusy wchodzą w nas kolejne 3-4, tak? Jakby na miejsce jednej pojawia się druga, taka hydra się tworzy. Tutaj jest więc wezwanie, że jeżeli walczymy z grzechami, z przewinieniami naszymi, jeżeli próbujemy się ich pozbyć, to żeby Bóg dał to, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata również, tak? Czyli jeżeli wreszcie harmonia zapanuje w naszej duszy, to żeby i ten zewnętrzny świat, z którym się tak czy inaczej stykamy, żeby on również był dla nas pożyteczny. Żeby widzieć ten świat z dobrej strony. Żeby nie widzieć tylko tego złego. Jest takie powiedzenie, co widzą pszczoły, a co widzą muchy na łące. Tak? Że pszczoły widzą piękne kwiaty. Łąka jest jaka jest. Jest jedno, jest i drugie. Natomiast tutaj chrześcijanin też powinien widzieć tą dobrą stronę tego świata. Nie dlatego, żeby się zauroczyć tym światem i żyć, tak jak mówi się w języku słowiańskim, mirskim życiem, czyli tym takim życiem świeckim, tak? Ale po to, żeby docenić świat jako dzieło Boga. To jest piękne. Zwróćcie uwagę na jedną taką rzecz. Wydaje się w ogóle nie teologiczna, ale jakby bardzo pasujące. Widzieliście gdzieś takie monastery, w których nie widać piękna tego świata zewnętrznego? Ja nie mówię o ikonach, freskach, architekturze, ale nie wiem, o rabatkach, o drzewach, które tam rosną, o kwiatach, tak? O jakiejś takiej harmonii. Zwróćcie uwagę na to. Jednak monastery, chociaż na pustelniach często się pojawiają, tak? To czy w jakichś takich ostępach, gdzie naokoło jest dzika przyroda, to same w sobie mają tą harmonię piękną. I to nie wynika tylko z troski mnichów, którzy tam przycinają, chodzą z kosiarkami. Nie o to chodzi. Są atoskie monastery, które gdzieś tam na szczytach gór są rozłożone, czy w dolinach. I ta roślinność może i w nich jest też zaniedbana, ale te monastery ukazują różnorodność, piękno tego świata właśnie zewnętrznego. Jednocześnie, tak? Pogrążając się w modlitwie, nie sposób tego też nie zauważyć. Więc tutaj jest takie wezwanie, żeby jeżeli walczymy z grzechem, to nie po to, żeby jego miejsce zajął jakiś inny grzech, ale żeby Bóg napełnił nas czymś pięknym i dobrym. Kolejne wezwanie. Proczy je wremia żywota naszego, w mirę i pokojanie skończacie, u Gospoda prosim. O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie Pana prośmy. To wezwanie jest też również czytane często, zawsze. W czasie, te fragmenty Ekteni są czytane w czasie sakramentu małżeństwa. I w obliczu młodych nowożeńców, pięknie ubranych i gości weselnych. Często wydaje się, że takie to nieadekwatne, że tutaj zaraz noc poślubna, zabawa weselna, wszystko co najpiękniejsze i najważniejsze przed nimi, a my im składamy życzenia o dobre, o dokonanie reszty życia w pokoju i pokucie, tak? Ale i kolejne wezwanie, to może razem to połączę, kolejne wezwanie jest uzupełniające jakby to, chrześcijańskie jak kończyny żywota naszego, bezboleźniny, niepostydny, mirny i dobrego odwieta na strasznym sudzieszczy Chrystowi prosim. O chrześcijańskie zakończenie naszego życia, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne i o dobre usprawiedliwienie przed budzącym bojaźń Trybunałem Chrystusa prośmy. Widzicie, te dwie prośby koncentrują się na kontynuacji życia i na końcu ziemskiego życia. I z tej perspektywy często wydają nam się nieadekwatne. Nieadekwatne do momentu, w którym jesteśmy. Ale chociaż ektenia ta, błaganie, rozpoczyna od słowa dzisiaj, prawda, było to zaakcentowanie, że to, co dzisiaj jest ważne, to jakby to, co robimy dzisiaj i robimy każdego dnia, musi nosić w sobie taki pryzmat przyszłości naszej, ale nie wyobrażania sobie, przyszłości w kategoriach, co będziemy robić, co będzie za 10 lat, co będzie za 15 czy za 2 tygodnie. Nie. Co będzie po końcu tego życia? O to człowiek wierzący powinien codziennie sobie uświadamiać. Gdzie się znajdzie po końcu tego życia? Jakie będzie jego miejsce? I do tego miejsca dwie rzeczy prowadzą, zgodnie z tymi wezwaniami. Pokój i pokajanie. Czyli pokój jako wewnętrzny pokój, który człowiek ma w sobie, gdzie jest pogodzony z sobą, ze swoimi emocjami, z ludźmi naokoło, z Bogiem. I pokajanie, gdzie świadom własnych grzechów umie za nie przepraszać i z nich się uwalniać. A te drugie wezwanie, które było wspomniane, o chrześcijańskie zakończenie życia naszego. Można powiedzieć, dzisiejszy świat stara się usuwać ten temat z agendy dnia i nawet we wspólnotach chrześcijańskich ten temat zaczyna być pomijany. Nie akcentujemy przemijalności. Zwróćmy uwagę na pierwsze wieki chrześcijaństwa, kiedy ludzie oczekiwali przyjścia Zbawiciela, które oznaczało tak naprawdę koniec tego świata i oznacza to do dzisiaj. Tak? Zapowiedziane powtórne przyjście Chrystusa, czyli paruzja, oznacza zatrzymanie się zegarka światowego, czyli zatrzymanie czasu, który też został stworzony przez Boga. Był czas, kiedy czasu nie było. Teologicznie, kiedy Bóg tworzył świat, uruchomił ten zegar. I ten zegar, w którym my żyjemy, według którego się posługujemy, ten zegar z momentem przyjścia Zbawiciela, on się zatrzyma. I człowiek jest przeznaczony do życia w wieczności, więc przechodzi do tej wieczności. Dla większości z nas tym przejściem będzie śmierć. Chrystus zapowiada, że powtórne przyjście, jeżeli pojawią się ludzie, będą żyjący ludzie na świecie, oni też przejdą przez śmierć, żeby wejść do Królestwa Bożego. Więc śmierć nie jest tylko tym krańcem życia, ale jest drzwiami do czegoś nowego. I ważne jest nie to, jak będziemy w dniu śmierci wyglądać, czy jak nas będą oceniać, tylko jak przejdziemy te drzwi śmierci. I strach przed śmiercią, ten tragizm śmierci, ale również ból związany z cierpieniem i z chorobą mogą nas przemieniać. Dlatego modlimy się do Boga o to, żeby ta droga przez śmierć była drogą, która nas nie zmieni, o bezbolesną, bez zawstydzenia, o spokojną. To wszystko dotyczy naszej śmierci. My się o to modlimy. Olivier Clément, francuski teolog, w wywiadzie z patriarchą Atenagorasem spytał go kiedyś, o to, jak chce umrzeć. I on w zasadzie odpowiedział podobnie jak w tym wezwaniu Ekteni. Nie chcą, żeby to było, żeby nastąpiło to błyskawicznie. Chcą wiedzieć, że się śmierć do mnie zbliża. Chcą być na to przygotowane, chociaż trochę się przygotować. Ale też nie chcą być ciężarem dla innych ludzi, więc żeby to nie trwało zbyt długo, on jako biskup wiedział, że będą się nim opiekować mnisi, więc żeby moi bracia jakby widzieli tą moją drogę i mogli się z tego nauczyć, ale żebym nie stał się dla nich ciężarem, przez który będą narzekać. O to jest właśnie, o tą dobrą śmierć my na każdej liturgii się modlimy. I wydawać się to może dla niektórych takim czymś niespodziewanym, dziwnym, nieadekwatnym, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na jakby na powołanie chrześcijańskie, no to jeżeli chcemy dojść do Królestwa Bożego, to musimy wszystkie etapy tej drogi przejść, łącznie z tym etapem. I zwróćcie uwagę, że cerkiew i wiara pomaga nie tylko tu i teraz, czyli nie tylko w sytuacji, kiedy człowiek jest sam w stanie przyjść, pomodlić się, ale pomaga na każdym etapie ludzkiego życia. Po to są modlitwy za tych chorych, potrzebujących, cierpiących, tak? I po to są te wezwania, które słyszymy my i z którymi powinniśmy się identyfikować, jakby koncentrując też swoje myśli i na tym etapie przejścia do wieczności. Kilkukrotnie młodzi ludzie, którzy słyszeli tą ektenię w czasie sakramentu ślubu po polsku, później się pytali, czy to zawsze takie wezwania czytacie w czasie sakramentu ślubu? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że zawsze, bo dobrze wam życzymy, tak? Życzymy wam nie tylko w noc poślubną dobrych doznań, czy w okresie tych pierwszych lat małżeństwa, ale przez całe życie. Ale to życie wasze będzie trwało w wieczności. Właśnie tym bardziej, tak? Dbamy nie tylko o to, co tu i teraz, ale o to, co przyszłe. I Ektenia kończy się wezwaniem znanym już nam, skierowanym do Najświętszej Bogorodzicy i wszystkich świętych, których wspominając, sami siebie i wszyscy powierzamy życie nasze Chrystusowi Bogu. To jest jakby też podsumowanie, które przypomina znów o tym aniele pokoju, o tym przewodniku. Dla członka Cerkwi Chrystusowej tym przewodnikiem jest sam Chrystus, jest Bóg Rodzica, są święci i oni wszyscy są wspomnieni na tej ektenii. Każdy z nich w jakiś sposób przewodzi nam. Zwróćcie uwagę, wizerunki Bóg Rodzicy, ikony, święta poświęcone Bóg Rodzicy, to przypomnienie tej postawy, którą Najświętsza Maria nam ukazuje, postawy pełnej pokory, pełnej takiego zrozumienia woli Bożej i podporządkowania się tej woli Bożej. Przykłady świętych również z różnych wieków, z różnych sfer społecznych. Przecież wśród świętych Cerkwi Chrystusowej mamy i świętych biskupów, metropolitów, ale mamy i świętych grabarzy, mamy świętych żeglarzy, mamy świętych żołnierzy, mamy świętych lekarzy, tak? Więc jakby cały spektrum ludzi, którzy w różny sposób doszli do Boga. I jeżeli mówiąc jakby o tym, nazywając tą Ektenię aniołem pokoju, zwróćmy uwagę, że Bóg przesyła nam oprócz samego siebie w osobie Bogu Człowieka Jezusa Chrystusa całe spektrum przewodników, których możemy spotkać i na których możemy się oprzeć. Na marginesie i kończąc jakby kwestię tej Ektenii, ale też tego anioła pokoju. Mówiłem już o tym, że w kontekście takich często niechrześcijańskich czasów ludzie sami zaczynają szukać tego anioła, przewodnika w otaczającym świecie, tak? I często wybierają nieadekwatnie, a często czują potrzebę odnalezienia takiego przewodnika anioła i skupiają się na przykład na takim bezosobowym, ale też nie wymagającym żadnej refleksji i żadnej uwadze przewodniku. Zwróćcie uwagę, jak często nawet w duchowości prawosławnej pojawiają się obcy jej jeszcze do niedawna przedstawienia ikonograficzne anioła stróża. Anioł stróż jest taką postacią, o której mówi Biblia, o której mówi Pismo Święte, tradycja chrześcijańska, że każdy z ludzi wierzących ma anioła stróża. Ale co ciekawe, w tradycji chrześcijańskiej nie był on portretowany ikonograficznie. Były portretowane przedstawienia konkretnych aniołów, archaniołów, tak? Tych, którzy byli z imienia wspomnieni w Piśmie Świętym, którzy spełniali jakieś określone posłannictwo, czy to do Najświętszej Marii, tak? Czy do proroków, tak? Czy w Rajskim Ogrodzie i tak dalej. Oni byli przedstawiani jako członkowie tych zastępów anielskich. Pozostałe przedstawienia ikonograficzne były przedstawieniami symbolicznymi, na przykład serafy, cheruby, panowania, trony, moce, to są nazwy hierarchii anielskich. One nie są przedstawiane w postaci spersonifikowanej, z takiej, jako w postaci ludzkiej. One są często przedstawiane w postaci symboli. Widzimy w naszych świątyniach często pod kopułami jakieś okręgi wzajemnie się przenikające ze skrzydłami, czy jakieś oko na przykład, tak? Zanim oskarżymy proboszcza czy architekta o masoństwo na przykład i symbolikę masońską, zastanówmy się, czy przypadkiem to nie jest właśnie ikonograficzne przedstawienie tych mocy anielskich. One nie były przedstawiane z twarzą, one nie były przedstawiane w ludzkiej postaci. I gdzieś tam z zachodu, z takiej sztuki barokowej przeszły do nas w ostatnich czasach takie wyobrażenia przedstawienia właśnie aniołów, stróży jako takich skrzydlatych postaci z aureolą, bez imienia, jako anioł, który jest aniołem stróżem. To oczywiście gdzieś tam odnajduje swoje uzasadnienie w tradycji chrześcijańskiej, bo Biblia mówi o tym, że każdy z nas otrzymuje anioła stróża. Natomiast jest jedna rzecz, która niepokoi jakby w kontekście tego przewodnika. Taki przewodnik jest anonimowy. Taki przewodnik też niczego nam nie mówi, niczego nie uczy, do niczego nie namawia, do niczego nie mobilizuje. Po prostu jest. I to takie jest ukojenie sumienia z drugiej strony, ale z tej pierwszej strony brak ukierunkowania. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę w tradycji chrześcijańskiej tym aniołem stróżem, w tradycji słowiańskiej szczególnie, gdzie z momentem narodzin człowiek przyjmuje imię jakiegoś świętego patrona, to ten patron staje się w jakiś sposób przewodnikiem. To już jest konkretna postać, konkretny święty, czy to męczennik, czy to hierarcha, czy to teolog, czy to asceta. Tak? Każdy miał jakąś rolę i daje jakiś przykład. Natomiast taki anioł stróż nie daje przykładu. I zwróćcie uwagę, że to się pojawia właśnie gdzieś tam na kresie tych czasów komunistycznych. Kiedy słyszymy o tym, że powinniśmy mieć przewodnika, ale gdzieś brakuje tego powiązania z tym konkretnym przewodnikiem, który jest na przykład czy patronem naszej rodziny, tak jak w tradycji bałkańskiej. Tam imiona nadawane przy chrzcie wcale nie muszą być imionami świętych cerkwi prawosławnej. Można mieć imiona tradycyjne, absolutnie nie nawiązujące do chrześcijaństwa, ale każda rodzina, każda rodzina ma swojego przewodnika w postaci patrona rodziny. W tradycji słowiańskiej tych patronów rodziny nie ma, ale każdy ma swojego osobistego patrona. Tak? Jeżeli mówić o przewodnikach, to właśnie na takim najbardziej przyziemnym, najbardziej dostępnym człowiekowi poziomie, to jest ten jego pierwszy przewodnik, ale tak czy inaczej, jeżeli skupimy się na naszej drodze przez liturgię, to tym przewodnikiem jest Jezus Chrystus. W czasie tej ektenii na liturgii świętego Jana Chryzostoma i na liturgii świętego Bazylego Wielkiego czytane są przez duchownego modlitwy. I o ile pierwsza część liturgii, mimo niezależnie od tego, czy to była liturgia Bazylego Wielkiego, czy liturgia świętego Jana Chryzostoma miała te same modlitwy, to tutaj rozpoczyna się zróżnicowanie. W czasie liturgii świętego Jana Chryzostoma czytana jest jedna modlitwa, w czasie liturgii świętego Bazylego inna modlitwa. Króciutko o tych modlitwach. Modlitwa świętego Jana Chryzostoma. Господи Боже Вседержителю, едини святе, приемлей жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем. Panie Boże, Wszechmocny, jedyny święty, przyjmujesz ofiarę wychwalenia od wzywających Ciebie całym sercem. Przyjmij modlitwę i nas grzesznych, przyjmij i nas grzesznych molenie. I przyniesi ko świętemu Twojemu żertwieniku i przenieś, zanieś do świętego Twojego stołu ofiarnego. I udobli nas przynosić Tobie dary, że i żertwy duchowne. I pozwól nam przynosić Tobie dary i ofiary duchowe. No i tutaj znana dla Was fraza. O naszych grzechach i ludzkich niewiedzeniach. O naszych grzechach i o ludzkiej niewiedzy. I spodobi nas i pozwól nam obryści błagodać przed Tobą, odnaleźć łaskę przed Tobą. Jeżeli Ci Ciebie błago przyjatniej żertwie naszej, żeby nasza ofiara była Tobie przyjemną. I wsiliti się duchu błagodati Twojeja błagomu w nas i na predleżaszczych dyrekcjach i na wszystkich ludziach Twoich. Cofnę jeszcze trochę w języku polskim i spodobi nas, czyli i pozwól nam uzyskać łaskę przed Tobą, żeby łaskawie, dobrze przyjęta była nasza ofiara i wsielicie się i zamieszka duch łaski Twej dobry na nas i na darach tych i na wszystkich ludziach Twoich. To jest modlitwa przed modlitwą kanonu eucharystycznego. Pierwsza część tej modlitwy ma inny charakter, a od słów i spodobi koncentruje się już na tych darach, które stoją na ołtarzu. I pozwól nam, żeby na nas, na dary te i na wszystkich ludzi spłynęła łaska Świętego Ducha. To jest jakby esencja naszych próśb. Pozwól, żeby łaska Świętego Ducha spłynęła na nas, na dary i na cały lud Twój. Ta modlitwa nazywa się w księgach liturgicznych modlitwa przynoszenia po postawleniu bożestwiennych darów na świętej trapezie. Czyli modlitwa przyniesienia po ustawieniu świętych darów, boskich darów na świętym ołtarzu. Ta modlitwa jest przypisana do liturgii świętego Jana Chryzostoma i zauważamy tutaj znaną już wcześniej nam takie sformułowanie znane wcześniej o naszych grzechach i o ludzkiej niewiedzy. To pokora człowieka, na którą zwraca uwagę święty Jan Chryzostom, żeby modlić się o swoich grzechach, skupiać się na swoich grzechach, ale żeby nie osądzać innych ludzi i co najwyżej mówić, że to, co popełniają, jest efektem ich niewiedzy. Natomiast nie eskalować i nie szafować słowami grzesznik, 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 wszędzie grzesznicy. Tak? I tutaj w kontekście tego przewodnika i tego akcentowania, na co mamy patrzeć, to święty Jan Chryzostom chyba dla nas jest bardzo dobrym przewodnikiem. On mówi co innego niż współcześnie liderzy, którzy prowadzą ludzi i którzy szukają zła wszędzie naokoło. On tutaj akcentuje, żeby przede wszystkim widzieć własne grzechy, a co jeżeli widzimy niedoskonałości świata i innych ludzi, zwalić to na ich niewiedzę co najwyżej i przede wszystkim za nich się modlić. Modlitwa świętego Bazylego Wielkiego dla odmiany jest dużo dłuższa i ta modlitwa rozbudowana, ona jest czytana w okresie, kiedy spróbowane są liturgie Bazylego Wielkiego, czyli w okresie Wielkiego Postu. To ma wpływ jakby na jej kształt. Posłuchajmy. Może, ponieważ jest to modlitwa długa i tak niesłyszana przez wiernych w języku słowiańskim, może przeczytam ją tylko i wyłącznie w języku polskim. Będzie bardziej ciągły przekaz. Panie Boże nasz, który nas stworzyłeś i wprowadziłeś w to życie, wskazałeś nam drogi zbawienia, dałeś nam objawienie niebiańskich tajemnic. Ty też przeznaczyłeś nas do tego posługiwania mocą Ducha Twego Świętego. Tu jest nawiązanie ich do ekteni, prawda, który nas stworzyłeś i wprowadziłeś w to życie, wskazałeś nam drogi zbawienia. I o te drogi zbawienia my tak naprawdę w tej ekteni się modliliśmy też. O oczyszczenie, a później zapełnienie tej pustki czymś dobrym. Dałeś nam objawienie niebiańskich tajemnic. Pod słowem tajemnica cerkiew nazywa sakramenty. My mamy w języku polskim wielki problem, bo po słowiańsku to jest taństwo. Taństwo to jest takim terminem bardzo precyzyjnym. Nie. Rozumiemy to jako pewną rzecz duchową. Sakramenty również, ale wywodzą się z łaciny i też mamy takie niezamierzone przyrównanie do sakramentów tradycji rzymskokatolickiej, co nierzadko sprawia, że o ile w tradycji rzymskokatolickiej sakramenty zamknięto w scholastycznej liczbie 7, to i również prawosławna tradycja często zatrzymuje się na tych 7. Natomiast słowo taństwo jest znacznie szersze niż ten termin sakramenty. Jeżeli mówimy o liturgii, zwróćcie uwagę, że często i o innych właśnie cerkiewnych sakramentach, prawosławnych sakramentach, bardzo często wykorzystujemy słowo misteria albo tajemnica. Jeżeli ta tajemnica, no, nie powinniśmy tego rozumieć jako pewnego sekretu, a powinniśmy jako tajemne Boże działanie, tajemne oddziałanie łaski Ducha Świętego. Dlaczego jest to lepsze od sakramentów? Można powiedzieć sakrament, jak ktoś powie, to zawsze mamy kontekst religijny, tak? A jeżeli powiemy słowo tajemnica, no to jest wykorzystywany termin w języku polskim dosyć powszechnie i nie czujemy tego kontekstu duchowego tylko i wyłącznie. Ale słowo sakramentum oznacza pewne święte działanie. Przy czym w tradycji rzymskokatolickiej jest to bardzo precyzyjnie rozumiane jako święte działanie dokonywane przez duchownego. Tajemnica pokazuje, że tak naprawdę to działanie, za to działanie nie odpowiada tylko i wyłącznie duchowne. Co więcej, jest to działanie, którego dokonuje Bóg. I co więcej, jest to działanie, którego nawet scholastycyzm nie jest w stanie wyjaśnić, które jest działaniem tajemnym. I nawet sama cerkiew, która widzi i samo działanie, i owoce tego działania, nie ośmiela się, tak jak teologia scholastyczna, rozpisywać, w którym momencie co się dzieje, czy to łaska Ducha Świętego, czy to słowa kapłana, czy to jakiekolwiek gesty, które się dokonują, sprawiają określone rzeczy. Nie, pozostawiamy to w pewnej takiej tajemniczości. Jest łaska Ducha Świętego, ale Duch Święty dyszy, kędy chce, jak to również w Piśmie Świętym jest zapisane, więc prawosławne pojęcie sakramentów, tych Bożych tajemnic jest szersze. I tutaj w Święty Bazylii Wielki właśnie nawiązuje do tego, dałeś nam objawienie niebiańskich tajemnic. To są rzeczy nie z tego świata. To jest łaska przekraczająca granice tego świata, ale granice również ludzkiej wiedzy, ludzkiej percepcji. Wchodzimy w świat, w którym powinniśmy się poruszać z pokorą, albowiem jest to coś, co nas przewyższa. I te wszystkie nasze czasami domorosłe takie teologizowanie, tłumaczenie, że teraz to się dzieje, teraz Bóg właśnie to ci robi, tak, a Duch Święty to, niesie takie znamiona takiego przemądrzania się. I mówienie o rzeczach, których tak naprawdę nie, w całości i tak ludzki rozum nie pojmuje. I przychodząc na nabożeństwa i uczestnicząc właśnie w sakramentach, powinniśmy mieć tą świadomość, że spotykamy się z czymś wielkim. Po to w tradycji prawosławnej jest przygotowanie do nabożeństwa, post eucharystyczny, inne różne praktyki, tak? Określone godziny sprawowania nabożeństw, nie po to, żeby utrudnić ludziom życie, tylko po to, żebyśmy odczuli nawet poprzez te niedoskonałości takiego dnia codziennego. No nie możemy wypić kawy i pójść na liturgię, tak? Ale to po to, żeby odczuć, że spotykamy się z czymś wielkim. Żeby nie sprowadzić tego do takiej wizyty w kiosku ruchu, gdzie idziemy, o, mamy 15 minut, zejdziemy na liturgię, tak? Nie, to musi być coś specjalnego, przygotowanego dla Boga, nasza ofiara i nasze zaangażowanie. Właśnie to, co w tej ektenii też pada, że człowiek musi z uwagą i z pobożnością i z bojaźnią wejść, tak? I dlaczego? Właśnie Bazylii Wielki odpowiada, bo z tajemnicą się spotykamy. I to nie z ludzką tajemnicą, a z boską tajemnicą. Wchodzimy do miejsca, w którym Mojżesz też wszedł tak lekkomyślnie i usłyszał głos, zdejmij buty. Bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Tak? To święty Bazylii jakby tak ubiera innymi słowami, ale akcentuje to od samego początku. I w tych początkowych wersetach słyszymy, ty też przeznaczyłeś nas do tego posługiwania mocą Ducha Twego Świętego. Zwróćmy uwagę, to czyta duchowny, ale mówi w liczbie mnogiej. Przeznaczyłeś nas do tego posługiwania. Znów wracamy do tego, że liturgia jest dziełem całej wspólnoty, jest wspólnym dziełem. I wszyscy jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby wychwalać Boga, składać Mu dziękczynienie, składać Mu ofiarę i prosić jednym głosem, tak, wszyscy. Spraw przeto, Panie, abyśmy byli sługami nowego Twego przymierza, sługami świętych Twoich tajemnic. To jest prośba, żebyśmy się skoncentrowali na właśnie na tym, co ma być dokonane na kanonie eucharystycznym. Mamy być sługami świętych Twoich tajemnic, czyli świętego tego sakramentu Eucharystii, jeżeli mówimy tym językiem. Przyjmij nas, przybliżających się do świętego Twego ołtarza, według wielkiego Twego miłosierdzia, abyśmy byli godni składać Tobie tę duchową i bezkrwawą ofiarę za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Czyli to nie tylko święty Jan Chryzostom takie wskazanie i rozróżnienie stosuje, zwróć uwagę, za nasze grzechy i nieświadomość ludzi, o naszych grzechach i u ludzkich niewiednich. Również święty Bazylii Wielki akcentuje to, tak? Zwraca naszą uwagę na to. Mamy składać Bogu duchową i bezkrwawą ofiarę za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Przyjąwszy je na święty i duchowy swój ołtarz w niebie, jako przyjemną Tobie woń, ześlij nam w zamian łaskę świętego Twego Ducha. Kiedy liturgie były sprawowane w pierwszym tysiącleciu, wierni, wspólnota, duchowni dokonywali tego na pamiątkę i zgodnie z przykazaniem, które pozostawił Zbawiciel. To czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie, czyli spróbowanie tej liturgii. Gdzieś na przestrzeni tysiącleci pojawiało się pytanie, a po co, a jak to jest dokonywane, a kto jest tutaj najważniejszy, a w którym momencie chleb przestaje być chlebem, a staje się ciałem Chrystusa. I takie pytania to jest właśnie teologia scholastyczna. To jest ten scholastycyzm, poszukiwanie odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, na które wiemy i na które chyba nikt się nie ośmielałby udzielić odpowiedzi. Tu mamy odpowiedź prawosławną. Kto dokonuje przemiany darów? Zwróćcie uwagę. Nie duchowny, nie jakiś nadzwyczajny lider. Lider jest tylko tym, który stoi przed wszystkimi i w imieniu wszystkich dokonuje tego postawienia darów na świętym ołtarzu. On jest tymi rękoma całej wspólnoty. On jest, tak jak zresztą mówimy, rab Boży od sakramentu chrztu, wszyscy stajemy się sługami Boga. Tak samo duchowny staje się sługą wspólnoty, która to cała wspólnota składa ofiarę Bogu. I tu słyszymy, przyjąwszy tą ofiarę, Bóg przyjmuje ofiarę na święty i duchowy swój ołtarz w niebie. Jako przyjemną Tobie woń, ześlij nam w zamian łaskę świętego Twego Ducha. Przyjmij od nas ten chleb, to wino. jako duchową ofiarę do nieba, a nam w zamian ześlij świętego Twojego Ducha. Wejrzyj na nas, Boże, kontynuuję modlitwę, i na to nasze posługiwanie, i przyjmij je, jak przyjąłeś dary Abla, ofiary Noego, Abrahama, ze wszystkich plonów ziemi, dary kapłańskie Mojżesza i Aarona, oraz przynoszące pokój ofiary Samuela, jak przyjąłeś to prawdziwe posługiwanie od świętych Twych apostołów, tak i z nas grzesznych rąk przyjmij, Panie, te dary według Twojej łaskawości, abyśmy byli godnymi służyć bez winy świętemu Twemu ołtarzowi i otrzymanie nagrody wiernych i mądrych rządców w budzący bojaźń dzień sprawiedliwej Twojej odpłaty. Święty Bazyli rozbudował tę modlitwę. Ona jest, jak widzicie, znacznie dłuższa niż modlitwa świętego Jana Chryzostoma. Jest bardziej uroczysta, bardziej obrazowa. Pokazuje, że ta nasza ofiara jest taka sama jak ofiary Abla, jak ofiary Noego, jak ofiara Abrahama, jak ofiara Mojżesza, jak ofiara Aarona, że ma mieć taki sam, my składając ofiarę liturgiczną, w czasie nawet codziennej liturgii, na której jest 5 osób w świątyni, stajemy się wszyscy jak ci, o których modlitwa wspomina ze Starego Testamentu. Składamy tę ofiarę dla samego Boga. To jest przypomnienie niezwykle istotne i dla duchownego, który czyta tę modlitwę i ma te dary składać, ale dla całej wspólnoty. Zrozummy, że bierzemy udział w czymś wielkim. O to Bazylii Wielki akcentuje. Tajemnica od samego początku, tak? W pierwszych wersetach modlitwy. To jest święta tajemnica, to jest święte misterium. To jest coś, czego ludzki rozum nie obejmuje. A składając to, stajemy się tak jak Mojżesz, jak Aaron, jak Abraham, jak Noe, stajemy się tymi członkami czegoś wielkiego, ofiary składanej samemu Bogu. Przyjmij od nas, Panie Boże, te ofiary. I zwróćcie uwagę, tu jest takie nawiązanie do przypowieści Chrystusa o dobrych zarządcach majątku. I tutaj w modlitwie padają słowa, żebyśmy my otrzymali nagrodę wiernych i mądrych rządców w budzący bojaźń dzień sprawiedliwości Twojej odpłaty. Również w tej modlitwie pada ta informacja o przyszłości, o paruzji, o tym, że Chrystus nadejdzie i że w tym momencie będzie sąd ostateczny i że na tym sądzie każdemu z nas przyjdzie stanąć i że na tym sądzie każdy z nas odpowie właśnie za swoje grzechy, a nie za niewinność czy winny, czy niewiedzę innych ludzi. To jest akcentowane na liturgii. Zwróćcie uwagę, co oznacza w tym momencie regularne uczestnictwo w liturgii. To, że chcąc nie chcąc zaczynamy się zajmować sprawami, na których zależy cerkwi, które chce nam ukazać cerkiew, skupianie się na sobie, na walce, na wyrzucaniu trocin z naszego organizmu, a napełnianie tego miejsca, tej pustki łaską Bożą, na modlitwę za cały świat, za innych ludzi, przecież przechodziliśmy te momenty wcześniej, tak? Na takim akcentowaniu tego, że człowiek nie jest zwykłym zjadaczem chleba, a dąży do czegoś więcej. Po tej ekteni następuje moment, w którym wcześniej odbywał się pocałunek pokoju. I o tym pocałunku pokoju mówią źródła nawet II wieku. Jest apologia świętego Justyna, to zabytek wczesnochrześcijański, gdzie cała liturgia, zaraz możemy przejrzeć schemat całej liturgii, bo jest bardzo krótka. Zaczyna się od czytań, a jeszcze w II wieku nawet księgi Pisma Świętego nie były, Nowego Testamentu nie były uporządkowane na kanoniczne, niekanoniczne, nawet nie były spisane. Fragmenty w różnych wspólnotach były od apostołów przekazywane i czytali na przykład ci, do których z misją przyszedł apostoł Paweł, głównie fragmenty apostoła Pawła, tak? Do tych, do których przyszedł apostoł Marek, głównie apostoła Marka fragmenty i tak dalej. Więc były czytania na początku, później było kazanie, zwróćcie uwagę, już w II wieku ważny element, później były wspólne modlitwy za obecnych na nabożeństwie, czyli te ektenie, później był pocałunek pokoju, później było przyniesienie darów, chleba, wina i wody, tam wtedy 3 dary były przynoszone, my przynosimy wino zmieszane z wodą w kielichu, natomiast wcześniej przynoszono w oddzielnych naczyniach i później była anafora, czyli łamanie chleba i wspólna komunia, czyli przyjęcie tych darów. Bardzo krótka, A pocałunek pokoju już był. O czym to mówi? Że aby składać ofiarę, trzeba się pojednać. Ten pocałunek pokoju w tradycji katolickiej na przykład zachowany jest do dzisiaj, prawda? I niektórzy mówią, a dlaczego u prawosławnych tego nie ma? Mamy to. Mamy to. W innym momencie. W tym momencie jest symbolicznie o tym powiedziane. Wozlubim drug druga, de jedinomyslim i spowiem. Otca i Syna i Świętego Ducha, Trójcy jedinosłuszną. Wozlubim drug druga. Umiłujmy się wzajemnie, ażebyśmy mogli wysławiać Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójcę jednoistotną i niepodzielną. Tak? To jest wezwanie, które po tej ektenii wybrzmiewa i poprzedza symbol wiary. I symbol wiary, który my mówimy nie pojawił się w liturgii wcześniej. Wcześniej było tylko pocałunek pokoju w tym momencie i następowała od razu modlitwa adafory. Ale pocałunek pokoju to jest tylko gest. Gest, za którym kryje się bliskość, przebaczenie, kryje się zrozumienie, ale z drugiej strony, które też niekoniecznie zawsze świadczy o jedności. Przypomnijmy sobie ikonograficzny pocałunek Judasza, tak? Przedstawiany często nawet w modlitwach liturgicznych, żebyśmy przychodząc do Boga nie oddali mu pocałunku Judasza. Modlimy się przed przystąpieniem do świętego kielicha. A więc zwróćmy uwagę, co się dzieje po ektenii. Diakon wzywa. Najpierw prezbiter błogosławi wszystkich i mówi mir wsiem, czyli pokój wszystkim. Później diakon wzywa. Wozlubim drug druga do jedinomyslim i spowiemy. Umiłujmy się wzajemnie, żebyśmy z jednymi jednomyślnie wyznali. I chór odpowiada, czyli wszyscy wierni, Otca i Syna i Świętego Ducha, Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójcu jedinosłusznuju, Trójce jednoistotną i nierozdzielnuju. Trójcę jednoistotną i nierozdzielną. Prezbiter kłania się wówczas trzykrotnie przed świętym ołtarzem i mówi cicho: Wozlublu Cię, Gospodzie, krepoście moja, Gospodzie, utwierdzenie moje i przybierzeszcze moje. Umiłuję Ciebie, Panie, mocy moja, Pan opoką moją i ucieczką moją i ratunkiem moim. To mówi duchowny po cichu, natomiast wierni rozpoczynają recytację bądź śpiew symbolu wiary. W naszej tradycji jest to zazwyczaj śpiew symbolu wiary, wieruj i modlitwy pańskiej, czyli Otcze nasz. W tradycji greckiej, bałkańskiej wszyscy wierni deklamują i to była starsza praktyka, kiedy wszyscy głośno, wyraźnie mówili wieruj w jedynego Boga Ojca, wierzę w jedynego Boga Ojca i tak dalej. Nie ma pocałunku pokoju? Jest. Jest właśnie w symbolu wiary. Bo ten pocałunek pokoju oznacza pewną jedność i spójność i zgodność. A jedność i spójność i zgodność musi być oparta na pewnym fundamencie. I o ile w pierwszych wiekach nauczanie dogmatyczne nie było poddane tak licznym herezjom, jak później w drugim, w trzecim, w czwartym wieku, kiedy różni liderzy zaczynali błędnie nauczać, dlatego powstał symbol wiary, który w najkrótszy, najdoskonalszy sposób mówi, w co wierzymy. I w czym tkwi nasza jedność, jak nie w jedności właśnie wiary, czyli w tym, w co wierzymy. Cerkiew wprowadza symbol wiary do liturgii od V wieku. Wcześniej był pocałunek pokoju, natomiast od V wieku staje się symbol wiary takim nieodzownym elementem poprzedzającym złożenie ofiary, czyli tą modlitwę kanonu eucharystycznego, albowiem skoro mamy jednym sercem składać tą ofiarę, to w tym sercu musi być taka sama wiara. I to stało się kolejnym elementem takim katechetycznym, ale jeżeli my traktujemy wieruj jako katechezę, to znaczy, że nadużywamy trochę tego, co nam daje cerkiew, bo to powinna być nasza deklaracja. My się nie powinniśmy uczyć wiary w tym momencie, my powinniśmy ją deklarować. My powinniśmy ją okazywać światu. Taka jest nasza wiara. Wierzę w Boga, wierzę w Ojca, wierzę w Syna Bożego, wierzę w Ducha Świętego, wierzę w to, czego mnie naucza cerkiew. Dlatego jestem razem ze swoimi współbraćmi, którzy tak samo wierzą. Łączy nas wiara. To jest rzecz, która nas łączy. To zastępuje to zjednoczenie, które pocałunek pokoju pokazuje jako zjednoczenie ludzi, którzy nie żywią do siebie niczego złego, tak? Bo pocałunek pokoju przede wszystkim to ma ukazać. Bliskość wobec drugiej osoby. Pogodzenie się z tą drugą osobą, akceptację i to wszystko. Natomiast wcale nie pokazuje, czy ta osoba i ja dzielimy tą samą wiarę. I w obliczu herezji, które przetoczyły się przez chrześcijaństwo, cerkiew mówi, że ważne jest dla nas przede wszystkim wspólne wyznanie wiary. Ta jedność, która wynika nie tylko z bliskości drugiej osoby, bo wszyscy razem to mówimy, ale właśnie z tego, że razem tak samo wierzymy, że nie ma między nami rozbieżności. A co do przebaczenia i pojednania, jest taki jeden ważny moment w liturgii, który ukazuje nam tą jedność i to braterstwo i to pojednanie. On się przejawia jak takie echo. Na początku rozbrzmiewa, a później kilkukrotnie tak coraz ciszej, ciszej, ciszej wybrzmiewa w czasie liturgii. Jest taki pierwszy moment, kiedy duchowny przychodzi do świątyni i ma rozpocząć nabożeństwo. Wchodzi do świątyni czytając modlitwy wejścia. Wchodzi przed święty ikonostas, przed święte drzwi, czyta modlitwy, kłania się ikonom Chrystusa, kłania się ikonie Bóg Rodzicy, czyta modlitwę, w której prosi Boga o możliwość wejścia do świętego prezbiterium i sprawowania tych świętych tajemnic właśnie, tych misteriów tego sakramentu. No, później odwraca się w stronę ludzi i prosi ich o wybaczenie, tak? Kłania się im i mówi, prosicie mi grzeszną, wybaczcie mi grzesznemu. To jest ten moment, kiedy i duchowny prosił ludzi i wierni również sobie mogą się ukłonić i poprosić o wybaczenie. Następnie, co ciekawe, duchowny zwraca się w stronę ołtarza przez jeszcze zamknięte święte drzwi, stojąc przed ikonostasem i wygłasza modlitwę, która nie jest zapisana w służebniku, której nie ma w tekście nabożeństw, natomiast weszło w naszą tradycję cerkiewną ze starej praktyki aleksandryjskiej i tak się zakorzeniło, że jest obecna i w tradycji greckiej, i słowiańskiej, i bałkańskiej. Duchowny mówi taką modlitwę, osłabi, ostawi, prosci Boże, pregreszenia nasze wolne i niewolne, że słowem, że dzieją, że wiedzie, mieli nie wiedzie. Że wodniwność czuje, że umieje w pomyślenie wsia nam prosci jako błach i człowieku lubiec. Osłabi, ostawi, prosci. To jest modlitwa, która w tradycji aleksandryjskiej w II wieku zastępowała codzienną spowiedź duchownych i wiernych. Każdy, kto chciał przystąpić do świętej Eucharystii, po prostu musiał wygłosić tą modlitwę. To była modlitwa, w której prosi Boga człowiek o przebaczenie, która jest połączona z takim publiczną prośbą o przebaczenie wśród bliźnich, ludzi, z którymi uczestniczymy w nabożeństwie, a później jest zwrócenie się do Boga z prośbą o przebaczenie. I te słowa usłabi, ostawi, prosci, one sięgają Starego Testamentu. One sięgają modlitwy świątyni jerozolimskiej. I to nie byle jakiej modlitwy, a modlitwy, którą arcykapłan mógł wygłaszać jedynie raz do roku. W języku hebrajskim brzmi to mniej więcej te słowa osłabi, ostawi, prosci. Slach, mlach, kipur. I to ostatnie słowo nawiązuje do nazwy święta. Yom Kippur, dzień przebaczenia. Jeden dzień w roku arcykapłan mógł wejść do świętego świętych, do sanktuarium świątyni jerozolimskiej i tam w imieniu całego ludu wybranego wygłosić prośbę o wybaczenie skierowaną do Boga. I to właśnie były te trzy słowa. Slach, mlach, kipur. Osłabi, ostawi, prości. To są trzy etapy jakby przebaczenia. Osłabi. Praktycznie tak samo po polsku możemy to przetłumaczyć. Tak? Osłab. Zmniejsz rangę tego mojego grzechu. Ostawi. Zostaw. I na koniec prosti, przebacz. Tak? Zwróćcie uwagę, czasami jeżeli mamy problem z zaakceptowaniem czyjegoś złego zachowania, jakiejś krzywdy, która się nam uczyniła, spróbujmy tak trzystopniowo. Osłabi, ostawi, prości. Tak? Zmniejszy rangę tego grzechu. To nie było wcale aż takie wielka krzywda, która nas spotkała. Później ostawi, zostaw. Czyli nie przejmuj się tak tym wszystkim. I na koniec może dojść do tego, że jesteśmy w stanie nawet bardzo trudny i ciężki grzech prościć, czyli przebaczyć. Osłabi, ostawi, prości. I zwróćcie uwagę, że duchowny to mówi przed wejściem do prezbiterium jako taka modlitwa, w której prosi o przebaczenie. Boga my prosimy właśnie o to. Nie sami tutaj jesteśmy tymi, którzy przebaczają Boga. Prosimy o to, żeby popatrzył na nas i na początku osłabił, później zostawił, a na końcu przebaczył to, co uczyniliśmy i wtedy ośmielamy się dopiero rozpocząć nabożeństwo. Później, przed każdą ważniejszą czynnością, na przykład przed wielkim wejściem, duchowny również obraca się w stronę ludzi. Skłania głowę i mówi, i to przyjęte jest w tradycji, to nie jest zapisane w księgach liturgicznych, przyjęte jest w tradycji, że prosi ludzi o przebaczenie, jakby, tak? Prosicie mi grzesznemu, przebaczcie mi grzesznemu. Później, przed samą komunią już będzie, kiedy w ołtarzu, w prezbiterium, co prawda przez zamknięte święte drzwi, ale zwraca się do ludzi. W okresie paschalnym możemy to zaobserwować, przed tym jak przygotowane dary, komunia będzie udzielana dla duchownych, odwraca się w stronę wiernych duchownych, kolejny raz prosi o przebaczenie tych grzechów, prosicie mi grzeszną, bo to są te gesty przebaczenia. W tradycji bizantyjskiej, kiedy od IV wieku po edykcie mediolańskim świątynie zapełniły się chrześcijanami, ten pocałunek pokoju stał się rzeczą trudną do wykonania realnie. I on pozostaje w naszej deklaracji słownej. Wozlubim drug druga, da jedinomyśliem i spowiemy. Że miłość do człowieka ma służyć czemuś. Nie mamy się zatrzymać na tym, że miłujemy świat cały, bo to nie zmieni jakby realności, ale cerkiew nam pokazuje, wozlubim drug druga, da jedinomyśliem i spowiemy, żeby jednymi ustami jednomyślnie wyznać wiarę naszą w Boga i wtedy jednomyślnie wyznajemy. Więc pocałunek pokoju, chociaż stary element, uległ w naszej prawosławnej tradycji, bizantyjskiej jeszcze tradycji, zmianie, uległ takiemu rozdrobnieniu na te przebaczenie, które jest dokonywane przed liturgią oraz na jednomyślne wyznawanie wiary w Boga. Nie ma natomiast tego gestu pocałunku, gestu, który to nie jedyny gest, który zniknął w tradycji chrześcijańskiej i prawosławnej i na przykład był gest, gdzie biskup albo prezbiter kładł nad głowy katechumenów swoją rękę i tak każdego błogosławił. To zostało zamienione jednym wspólnym błogosławieństwem na znak krzyża i wygłoszeniem słowa mir wsiem, pokój wszystkim. W tradycji zachodniej, w tradycji wschodniej te kładzenie rąk na głowę jako błogosławieństwo na liturgii zniknęło i wobec katechumenów i wobec wiernych. Te błogosławieństwa i ta praktyka, na przykład znana z takich dzieł z II wieku, z III wieku, ona opisuje nabożeństwa, w których uczestniczyła garstka ludzi, gdzie one odbywały się na przykład w małych katakumbach, gdzie wszyscy stanęli na wyciągnięcie dłoni od siebie. Tak? I te wszystkie jakby gesty w tym momencie były łatwiejsze do realizacji. Święty Jan Chryzostom już w IV wieku mówi, że niemożliwe jest kładzenie głów, rąk na głowy wszystkich katechumenów. Zwróćcie uwagę, że i do dzisiaj została ta praktyka w tradycji prawosławnej, ale tylko w momencie błogosławieństwa na zmianę pewnego statusu człowieka, na przykład hirotesję, czyli nakładanie rąk dla ludzi, którzy stają się lektorami, psalmistami, którzy stają się subdiakonami biskupa, lub w czasie chirotonii, czyli włożenia rąk już często nie jednego, a wielu, na przykład biskupów, jeżeli następują święcenia prezbitera, diakona czy też biskupa. Więc pewne gesty, one funkcjonują w obrzędowości prawosławnej, ale niekoniecznie w liturgii. Na tym dzisiaj bym zakończył nasze spotkanie, bo przed nami bardzo taki piękny i ważny temat, kanon eucharystyczny. To jakby esencja całej liturgii. To, do czego się przygotowywaliśmy i co później do końca liturgii będzie takim echem się przebijało, tak jako uczestnictwo nasze w kanonie eucharystycznym, czyli komunia, a później podziękowanie, czyli na przykład ta modlitwa za amboną, tak, która jest, kiedy duchowny schodzi na środek cerkwi. To wszystko koncentruje się wokół kanonu eucharystycznego, wokół tego najważniejszego momentu.
Radio Ortodoksja.